Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś spotkamy się z twórcami spektaklu Pamięć Ciała. Szczegóły już za chwilę, a także połączymy się z Grażyną Orlińską, poetką, autorką tekstów piosenek, przez lata związaną z Sopotem, od dawna mieszkającą w Warszawie, ale to w drugiej części audycji. Zapraszam. Będzie premiera spektaklu Pamięć Ciała. Spektaklu tworzonego w ramach projektu licencjackiego obecnej tu autorki scenariusza i reżyserki, pani Teresy Kurowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Premiera odbędzie się w Teatrze Gdynia Główna. 10 i 11 czerwca będzie można ten spektakl obejrzeć. W jednej z czterech ról wystąpi obecna w studiu pani Asia Jarzynka.
Dzień dobry.
A spektakl tworzy... Można tak powiedzieć, realizuje kolektyw twórczy, prawda? Kolektyw Granda. Takie retro słowo trochę, bardzo mi się podoba. I członkiem tego kolektywu jest pan Kacper Anaczkowski.
Dzień dobry.
I trochę też odpowiada za to, jak to w mediach istnieje chyba, tak?
Tak, no można tak powiedzieć, że odpowiadam za kwestie PR-owe, może trochę pełnię też funkcję rzecznika prasowego. Tak trochę patetycznie to brzmi, ale dla porządku możemy to tak nazwać.
Wiele ciekawych pytań się teraz pewnie pojawiło w głowach słuchaczy, jak to jest, licencjat i tak dalej, ale ja zacznę od tego, że 87,6% Polek po 15 roku życia doświadczyło molestowania, też przemocy, prawda? I to tak zaokrąglając, to 87,6, czyli prawie 88, a to jest prawie 90%, no krótko mówiąc na 10, 9 nas doświadczyło. O czym nie wiemy, bo się nie mówi. I to jest, jak rozumiem, punkt wyjścia tego całego projektu, prawda?
Dokładnie tak jest. No jest to szokująca liczba i pamiętam, jak ja pierwszy raz ją zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że to jest po prostu niemożliwe. A rzeczywiście tak jest. I to są dane z raportu Fundacji STER z 2016 roku, więc jest to raport bardzo niedawny. No i rzeczywiście, no jest to po prostu szokujące.
I to jest punkt wyjścia spektaklu, a wcześniej prowadzonych rozmów przez panią?
Tak,
przez mnie, osobami, tak. Które jak pani znalazła i co mówiły?
Znaczy właściwie były to nie tylko rozmowy, ale też zgłoszenia anonimowe i stworzyłam taką po prostu taki formularz Google, który udostępniłam tam u siebie na mediach społecznościowych, że jak ktoś chce, to może się właśnie anonimowo podzielić, bądź nieanonimowo przez maila, czy jakoś inaczej podzielić się swoją historią przemocy seksualnej.
Pani Asia, jak pani trafiła do tego projektu? Z przekonania, ze znajomości, jak pani się w tym czuje, jak pani w tym jest, jako ta jedna z czterech opowiadających kobiet?
Zgłosiłam się do projektu Pamięć Ciała, ponieważ mam dość takiego biernego przyglądania się normalizowaniu przemocy seksualnej w Polsce. Myślę, że to jest kwestia ważna dla nas wszystkich tak naprawdę, bo każdy z nas, nawet jeżeli nie stał się ofiarą przemocy seksualnej, to ma kogoś bliskiego, mamę, ciocię, siostrę, przyjaciółkę, żonę, kochankę, tak, kogoś, kto jest mu bliski i na kim mu zależy. I jestem pewna, że jeżeli nawet to nie jest 87,5%, to jest to 100% osób, które zostały skrzywdzone, bo tak jak mówiłam wcześniej, każdy ma kogoś bliskiego i każdy z nas tak naprawdę jest na tą przemoc seksualną narażony. Nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio właśnie przez to, że może to być ktoś bliski, tak, z naszego otoczenia.
My tego nie wiemy, my czasem nawet sami o sobie tego nie wiemy, śmiem twierdzić. Prawda?
Tak,
uważamy, że no widocznie tak musiało być, za mało się broniłam, albo za bardzo się wystawiłam, albo no, po prostu, albo wypieramy.
Tak, dokładnie tak jest i ta świadomość społeczna jest bardzo niska, co się wiąże z brakiem rzetelnej edukacji seksualnej, że po prostu nie uczy się nas, czym jest świadoma zgoda i dlatego też bardzo niewielki procent przypadków jest zgłaszany na policję, ponieważ bardzo często osoba, która takiej przemocy doświadczyła, właśnie nie zdaje sobie sprawy nawet, że to była przemoc. A to się wiąże z takimi wieloma przekonaniami, stereotypami, które mamy na temat takiej przemocy, że jest to nieznana osoba, że się to dzieje tylko raz, że tylko w cudzysłowie gwałt jest przemocą seksualną, a tak naprawdę ta przemoc to jest dużo, dużo więcej.
No w spektaklu też pojawiają się takie pytania, powiedzmy, jak to w małżeństwie gwałt, przecież to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Mówimy przede wszystkim o kobietach, bo tak naprawdę jeśli chodzi o mężczyzn, to statystyki są chyba mniej znane, prawda? Jak pan na to patrzy, nie pytam pana jako reprezentanta mężczyzn wszystkich w ogóle, ale z tego punktu widzenia trochę na ten projekt.
To znaczy ja jako, że tak tak powiem, męski przedstawiciel tego kolektywu i który też jest obserwatorem tego, jak to w ogóle funkcjonuje w mediach i jak się o tym mówi, to faktycznie, no wydaje mi się, że byłoby to niesprawiedliwe, gdyby tak po prostu spłaszczać argument, że mężczyźni też są ofiarami przemocy, bo zakładam, znaczy nie zakładam, jestem przekonany, że wśród mężczyzn takie ofiary przemocy seksualnej również są, ale wydaje mi się, że skoro jest taki dokument i te dane dotyczą kobiet, to ten problem faktycznie w silnej mierze dotyczy kobiet. Mhm. I ja jako dorosły mężczyzna uważam, że warto o tym mówić i uważam, że trochę teraz jest tak, że to, co już wcześniej wspomniała Teresa, że wiele osób nie wie, że w ogóle jest ofiarami przemocy seksualnej, bo my właśnie przez wiele lat byliśmy trochę tacy może niewychowywani, ale byliśmy w tej bańce, że faktycznie przemoc seksualna to jest tylko gwałt, a do tego się sprowadzają różne komentarze i tak dalej. I dlatego może nie mówi się tak często o męskich ofiarach przemocy seksualnej, bo my mężczyźni być może się nawet trochę tego wstydzimy, że ktoś mógł rzucić w naszą stronę jakiś niestosowny komentarz i traktujemy to jako żart. Mm. A może warto sobie powiedzieć czasami wprost, że to nie jest żart, że my mężczyźni też możemy być ofiarami przemocy seksualnej i pewnie tutaj jakaś część słuchaczy, czy w ogóle społeczeństwa uważa, że jeżeli jest rosły mężczyzna, taki kolokwialnie mówiąc samiec alfa, to on jest nie tyle odporny, ale jego przemoc seksualna nie dotyczy. No, wydaje mi się, że w gruncie rzeczy może jego dotyczyć, tylko trzeba wiedzieć, czym w ogóle przemoc seksualna jest.
Właśnie tutaj, jeżeli mogę wtrącić, to no właśnie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przemoc seksualna to jest nie tylko przemoc fizyczna, ale również właśnie werbalna czy niewerbalna. To są komentarze z podtekstem seksualnym, czy też tak zwane żarty z podtekstem seksualnym, które tak naprawdę śmieszą chyba tylko jakby osoby, które sobie żartują w ten sposób. To jest także zmuszanie do obcowania z treściami seksualnymi czy pornograficznymi, co jest bardzo popularne. Teraz mam wrażenie, że gdzieś w różnych mediach społecznościowych się wysyła sobie nagie zdjęcia, czy też zdjęcia miejsc intymnych bez zgody osoby, że tak powiem, obdarowanej takim zdjęciem. To również jest przemoc seksualna, tak? Tak samo jak naruszenie nietykalności osobistej, czyli po prostu niechciany dotyk, tak? To nie jest w porządku, że ktoś nas gdzieś tam klepnie, nie wiem, tu czy gdzieś indziej, tak? I to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę i tak naprawdę wszystko się rozbija właśnie o brak edukacji, że Polacy są, mam wrażenie, bardzo niedoedukowani w kwestii przemocy seksualnej i tutaj jako przykład możemy podać Portugalię, gdzie tam została wprowadzona kara za składanie propozycji seksualnych, czy są kary w ogóle za zaczepki, jakieś słowne, napastliwe, werbalne komentarze w stosunku do kobiet, tam jest kara od 1 do 3 roku pozbawienia wolności. W Polsce, gdybyśmy wezwali policję, bo powiedzmy, pan na przystanku mnie złapał za kolano, no to przecież żadna kara jakby nie wchodziłaby w grę, policjant pewnie by się zaśmiał, bo też nie ma właśnie regulacji prawnych względem przemocy seksualnej w Polsce i myślę, że to jest jakby największy problem.
I tym zajmuje się teatr. I autorka krótkometrażowych filmów dokumentalnych, obecnie autorka sztuki, czyli wasz teatr, mówię tak, bo to kolektyw, prawda, ma działać, ma zmienić. Tak? Nas. Tak,
zdecydowanie. I to jest tak, że takimi hasłami, które nam przyświecają właśnie przy tworzeniu tego spektaklu, to jest edukacja i reakcja. Czyli nie tylko edukujemy się na temat tego, czym jest przemoc seksualna, ale kiedy ją widzimy, to reagujemy. Dlatego, że osoba, która takiej przemocy doświadcza, może właśnie bardzo różnie zareagować na tę przemoc. Może na przykład dysocjować, czyli jakby uciekać ciałem i umysłem z tego miejsca, gdzie jest. Albo może być właśnie nieświadoma i po prostu mam wrażenie, że tej reakcji jest tak mało cały czas, że normalizujemy to, że w jakimś pubie jakiś koleś po prostu bardzo nachalnie zaczepia inną osobę, jakąś dziewczynę i że to jest, no to jest normalne, bo to jest pub, bo alkohol, bo coś tam. A prawda jest taka, że to może prowadzić do dużo gorszych rzeczy i po prostu, że po prostu musimy reagować i że jako społeczeństwo jednostki.
Nie wyzdrowiejesz, dopóki nie powiesz.
Dokładnie.
Samemu sobie.
Tak.
I komuś, co się stało, prawda? A tutaj mówiła pani o dysocjacji, też jest poczucie winy, się pojawia wstyd i zespół stresu pourazowego. Nie byłabym taka mądra, gdybym nie przeczytała pani scenariusza. To wszystko tam jest, prawda?
Tak.
No i te 4 bohaterki, które też no, grają cały świat, wcielają się w różne teksty, prawda? W różne, nie wiem, no, sytuacje, nie chcę mówić osoby, ale jakby grają te też opresyjne sytuacje. Tak to pani wymyśliła sobie. Właśnie jaka koncepcja teatru? To może aktorkę zapytam. zawodową? Jak to jest? Cztery krzesła, cztery kobiety i taki tekst.
Cztery krzesła, cztery kobiety, natomiast ja się wcielam tam w kilka postaci, zresztą tak jak pozostałe aktorki. Główną postacią prowadzącą jest postać Bernadety, której imię oznacza silna. Mocno się identyfikuję z Bernadetą właśnie w kontekście jej imienia. Myślę, że też nie bez powodu została przydzielona mi taka właśnie rola. Z przyjemnością prowadzę Bernadetę przez ten spektakl i mam wrażenie, że ona również prowadzi mnie. Bardzo wiele się od niej uczę. Mimo tego, że prywatnie wydaje mi się, że jestem silną osobą, to Bernadeta pokazuje mi, że można być jeszcze silniejszą. Także zapraszam wszystkich do zobaczenia tego spektaklu, bo mam wrażenie, że każda z postaci, pozostałe bohaterki również, mogą nas zmotywować, mogą dać nam właśnie tą siłę, której potrzebujemy. I pokazać, że bycie ofiarą to nie jest rola przypisana nam do końca życia. Że my też możemy coś z tym zrobić, jakby mówię też, bo mam na myśli osoby, które są nam bliskie, bo też w gestii osób bliskich leży to, żeby nas, mam na myśli ofiary, wspierać, pomagać nam i solidaryzować się, tak? Bo tak jak mówiłam na początku rozmowy, wczoraj to mogła być twoja koleżanka, dzisiaj to możesz być ty. Także jesteśmy w tym wszyscy razem i pamiętajmy o tym, żeby się po prostu wspierać.
No ja wrócę do tych statystyk. 87% i prawie 88%, prawda, kobiet, czyli właściwie prawie każda z nas. No to jak to, że my o tym nie wiemy? A jednocześnie pani to uświadamia też tym tekstem, czy pokazuje może bardziej tak, że nie wiemy, ale cierpimy, prawda? Czasem do końca życia nie mówiąc o tym nikomu, ale gdzieś tam ta pamięć ciała jest. Plakat jest, o może o plakacie, może to coś wyjaśni, taki, że siedzi postać i to nie do końca jest zdefiniowane, że to musi być kobieta. Mógłby to być mężczyzna, ma taką maskę, taką jakby kratę, tu, czyli on jest schowany w tym ciele, a z tej maski wyrastają tulipany. Więc tam w środku jest fajnie zielono i coś żyje, ale ogólnie to ciało jest jakieś takie skamieniałe. Co to pokazuje, jak pan myśli, jako też osoba w jakiś sposób promująca ten spektakl?
To znaczy ja ten plakat, tę postać, która jest przedstawiona na plakacie i ta pozycja embrionalna trochę mówi o tym, jak muszą sobie radzić ofiary przemocy seksualnej. To znaczy one często na samym początku zamykają się w sobie i przez to skrycie pozostają pozostawieni sami sobie przez to też, że nie mogą czuć się wysłuchani. Więc uważam, że ta pozycja trochę mówi o takiej własnej bezpiecznej bańce, którą ofiara musi przyjąć, bo albo nie chce być wysłuchana, albo nikt nie jest w stanie udzielić tej pomocy.
To ja jeszcze może dodam, że autorem plakatu jest mój brat, Andrzej Kurowski. I bardzo jestem zadowolona z tej pracy. No, ogromnie mi się podoba i w ogóle wydaje mi się, że bardzo dobrze podsumowuje cały spektakl. Założeniem było to właśnie pokazanie takiej samotności, którą przeżywa osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej. Bo ta samotność jest ogromna i wtedy czuje się, że właśnie, że jest się samym, jest ten wstyd, jest też stygma społeczna, więc się o tym nie mówi. Natomiast te tulipany, które wyrastają tam z pomiędzy tych krat, to jest taki element nadziei, że te kraty mogą w pewnym momencie po prostu runąć, że podczas procesu terapii, mówienia o tym, dowiadywania się, że się nie jest samemu z tą przemocą, to jest taki właśnie moment takiego wyrastania tych kwiatów znowu po prostu.
Ten spektakl ma trochę taką konstrukcję, ja nie powiem terapii, ale wskazuje chyba, co? Jakąś drogę.
Tak, myślę, że może nie terapii, bo teatr, w ogóle sztuka nie jest terapią,
no nie.
Ale bardziej procesu.
Takiego właśnie powiedzenia, tak? Przepracowania, bo są tam chyba takie momenty, kiedy to ciało, które się zamknęło, otwiera się chociażby poprzez odmowę, poprzez tak, działanie. Dobrze
tak,
zrozumiałam?
Tak. Myślę, że tu może Asia powiedzieć więcej.
Bardzo proszę.
Tak, spektakl dzieli się na 3 akty. W pierwszym akcie dowiadujemy się, co się stało. W drugim akcie następuje proces zdrowienia. Ja bym tak ujęła właśnie to, co się dzieje jakby głównie w spektaklu. To jest proces zdrowienia, dochodzenia do siebie, wracania do siebie. Trzecim aktem, aktem zamknięcia jest akt, kiedy bohaterki już są bezpieczne, są pogodzone w jakimś stopniu z sytuacją i z nadzieją na przyszłość patrzą właśnie w przyszłość. Tak, i generalnie to jest taki, no ja bym to ogólnie nazwała procesem dochodzenia do siebie, wracania do siebie i zdrowienia.
A jak to jest, przepraszam, bo pani jako reżyserka, cztery aktorki i sam proces twórczy aktorki. Ja domyślam się, że pani mają duży udział w tym, jak to wygląda na scenie potem, co?
Ogromny, tyle mogę powiedzieć.
Sorry, bo ja tak się wczuwam, bo też nie jestem reżyserką, miałam do czynienia z taką sytuacją, więc domyślam się, że aktorzy proponują, jakoś współtworzą.
Tak,
co?
To prawda. Jestem bardzo wdzięczna Teresie właśnie za jakby otwartość i możliwość współudziału w współtworzeniu tego spektaklu. Na próbach też bardzo wiele się dzieje i zachodzą różne zmiany spowodowane właśnie nami, tak, aktorkami, jakby naszymi propozycjami. I tak jak mówiłam, bardzo jestem wdzięczna Teresie, bardzo się cieszę, że jest otwarta, bo to mam wrażenie sprawia, że ten spektakl jest nam jeszcze bliższy, tak. Nie idziemy za tekstem, że tak powiem, nie idziemy za scenariuszem, tylko wkładamy w życie w ten właśnie spektakl, w ten tekst, w scenariusz i cieszę się, że robimy to razem. Mam wrażenie, że jakby wszystkie patrzymy w jedną stronę, w jednym kierunku i to nas jakoś solidaryzuje, co sprawia, że ten spektakl naprawdę będzie żywy i będzie prawdziwy.
Teatr Gdynia Główna, 10-11 czerwca, 19 godzina. Wstęp wolny, trzeba się wcześniej zgłosić, żeby zająć sobie miejsce i potem spotkanie. Takie to będzie wydarzenie, jakoś dokumentowane też? Tak sobie myślę, że do pracy chyba, co?
Tak, obowiązkowo. Obowiązkowo, no teraz już w prasie można przeczytać na przykład wywiad z Teresą, która mówi bardzo dużo o spektaklu i w ogóle na temat problemu. No bo po spektaklu będzie spotkanie z, powiedzmy, ekspertami, którzy znają temat i którzy skomentują ten problem, o którym mówi spektakl. To znaczy, jak wygląda rozwiązywanie sytuacji przemocy seksualnej w naszym kraju. Bo będzie pani prokurator?
Tak, nawiązałyśmy współpracę z Centrum Praw Kobiet, z czego się w ogóle bardzo cieszymy, bo to jest no, wspaniała fundacja i bardzo ważna w Polsce i robią naprawdę dużo dobrego. I będzie właśnie osoba pierwszego kontaktu, do której właśnie dzwonią po prostu po pomoc i pani prokurator, jeżeli się nie mylę.
Też myślałam o tym, czy do pracy licencjackiej, to później pani to dokumentuje, przedstawia. To teraz jestem ciekawa, jak w ogóle ten proces wygląda, obrona taka.
A akurat nie muszę tego dokumentować do pracy licencjackiej, dlatego że pracę już mam no, prawie złożoną, więc bronię się tak naprawdę na podstawie scenariusza.
Aha, no ale to gratuluję pomysłu, a przede wszystkim przedsiębiorczości, no i całej grupie, czy też kolektywowi Granda, takiego przedsięwzięcia, bo no jest to coś, żeby próbować zmieniać świat, to jest ważna sprawa w ogóle.
Powiem, dlaczego zgłosiłam się do spektaklu Pamięć Ciała. Właśnie tak jak mówiłam, mam dość biernego przyglądania się normalizowaniu przemocy seksualnej i też mam poczucie, że tworząc postać Bernadety w spektaklu, w jakiś sposób przyczyniam się do nagłaśniania problemu przemocy seksualnej, co mam nadzieję spowoduje reakcję wśród społeczeństwa, władz, organów ścigania, tak, ścigania sprawców i doprowadzi do edukacji seksualnej, która jest nam wszystkim bardzo potrzebna.
A jakie nadzieje pani wiąże z tym spektaklem, poza udaną obroną?
Ja myślę, że bardzo podobne do Asi, że nawet jak ktoś nie przyjdzie na spektakl, to usłyszę o tym i usłyszę o liczbie 87,6%, bo jest to ogromna liczba, i po prostu zastanowi się nad tym i że rozpocznie się jakiś proces rozmowy i proces zmiany, bo bardzo tej zmiany potrzebujemy.
Pamięć ciała. Można obejrzeć, wziąć udział w rozmowie, spotkać się z młodymi twórcami. To wszystko w Teatrze Gdynia Główna. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Pani Teresa Kurowska, prowadząca projekt, jego autorka, autorka scenariusza, reżyserka. Pani Asia Jarzynka, jedna z czterech aktorek. I pan Kasper Anaczkowski, także członek kolektywu Granda. Pamięć Ciała, zapraszamy.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję.
A przy okazji 10 czerwca jeszcze jedna będzie premiera. Mówiliśmy już o niej w salonie, ale dawno temu, więc przypominam.
Matko Bosko!
Jezu Chryste!
Otello, coś ty zrobił!
Stand by Studio. Otello. Adaptacja i reżyseria Jan Orszulak.
Jestem Otello i lecę na trakach. Dostaniesz liścia, to będziesz płakał. Jesteś życia na blokach ciekawa. To posłuchaj, o czym nawijał Hada. O czym nawijał Hada.
Premiera 10 o 19 w sali teatralnej imienia Jerzego Limona w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Bóg z naszego wodza. Boska Desdemona. Całkiem ważna na osiedlu. Cierpliwości mnie nie testuj.
Sztywno z zasadami, okej. Jeżdża jako z kolegami, że co? Jacyś konfidenci, tutaj życie nas nie pieści.
Wszystko pięknie i śliwniutko. Popijamy wódkę wódką Casio. Może mózgu mam niewiele, ale ze mną ja, no i moi przyjaciele.
Od razu wjeżdżam na wysoko. Nieważne kto pode mną nocą. Miłość to miłość, kochani. Na bakier z zasadami. Jak nie widzisz, to się śni. Emilka to bogini. Jej! Ej, no chciałam się śpiewać, no.
Dawaj.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Przed nami spotkanie z Grażyną Orlińską. Na odległość, po omacku, poprzez telefon, ale dobrze się czasem usłyszeć. Usłyszeć poetkę, autorkę tekstów, piosenek, librecistkę od niedawna. Od dawna związaną i do dziś sercem z Sopotem, niestety od jakiegoś czasu mieszkającą w Warszawie. Co u niej nowego? O tym teraz. Zaczynamy od piosenki, no już znanej z płyty Dziewczynka. Śpiewa Grzegorz Marchowski, on też skomponował muzykę.
To jest śmiertelna choroba, nie jeden od niej zwariował. Nie jeden palce gryzł, gdy się bawiła z nim. Można ją czasem znieczulić, w łóżku na chwilę utulić, gorączkę rozlać w szkło lub krzyczeć jak Van Gogh. Życie boli maleńka, boli jak cholera. Porcelana miśnieńska i stół do pokera. Dusza cierniem draśnięta i kieliszek glorii. Życie boli maleńka, jak cholera boli. To jest huśtawka diabelska, humor i czkawka wisielcza, stryczek, rzemyczek, bat przez Bóg wie ile lat. Zapisz to sobie w zeszycie, nie ma lekarstwa na życie. Boli to boli, cóż, nie płacz, nie warto, szluz. Życie boli maleńka, boli jak cholera. Porcelana miśnieńska i stół do pokera. Dusza cierniem draśnięta i kieliszek glorii. Życie boli maleńka, jak cholera. Życie boli maleńka, boli jak cholera. Porcelana miśnieńska i stół do pokera. Dusza cierniem rośnięta i kieliszek glorii. Życie boli maleńka, jak cholera.
Łączymy się telefonicznie z Grażyną Orlińską. Halo.
Dzień dobry. Dzień dobry, Iwonko. Witam wszystkich bywalców salonu.
No właśnie, no co to się porobiło? Zobacz, że tak dawno nie było cię w Sopocie.
Dawno. Okazuje się, że wyjechać to żadna sztuka, wrócić jest o wiele trudniej. Ale no mam nadzieję, że tej jesieni, a może jeszcze latem, padnę na troszkę dłużej.
No ale dobrze, że się możemy usłyszeć, a w czasie pandemii tośmy się nawet przyzwyczaili do tego, że tak gadamy po omacku, prawda, ze sobą na
tak,
odległość.
Tak, tak, tak.
I możemy troszkę sobie tak przesyłać piosenki. Także ja bardzo dziękuję za to, że powiedziałaś mi o tym, że jest piosenka Dzień dobry powietrze i że dostała nagrodę i że będziemy mogli jej posłuchać i znowu się wzruszyć.
W ogóle to taki dość twórczy, dla mnie przynajmniej dość twórczy czas był, bo zamknięcie no, sprzyjało jakiejś takiej no, koncentracji, rozmyślaniom. I, no i pisało. Myślę, że ten czas był dużo gorszy, dużo trudniejszy dla aktorów, dla muzyków, ale dla nas, którzy piszemy, był chyba też twórczym czasem.
No w tej piosence Dzień dobry powietrze, której posłuchamy w wykonaniu Magdy Choryłej, która została wyróżniona na pierwszym festiwalu polskiej piosenki Kryształowy Kamerton, tak?
Tak, w ubiegłym roku. Jest to festiwal zupełnie nowiutki, organizowany przez ZAKR. I właśnie na ten festiwal napisałam tekst, do którego Andrzej Rejman skomponował muzykę. A Magda myślę, że bardzo pięknie zaśpiewała.
No pięknie i także ja ile razy słucham, to myślę o całym swoim życiu oraz trochę płaczę, ale bardzo się też cieszę i nie wiem, jak
ojejka.
To wszystko pogodzić. Słuchaj, bo ty potrafisz naprawdę jakoś tak uchwycić nawet nie sens, ale smak i radość istnienia za przeproszeniem w najczarniejszej dziurze. Znajdziesz powietrze, żeby wzlecieć na nim.
Tak, a zaraz potem życie boli maleńka.
Tak.
Bo życie i boli, ale także zachwyca. No. Życie to, przynajmniej ja myślę, że to jest taki roller coaster, taka jakaś sinusoida. Mhm. Raz góra, raz dół. Ale zachwyt życiem naprawdę nie opuszcza mnie nawet wtedy, kiedy jest bardzo źle i czarno.
A powiedz,
ja wiem, że minie.
Powiedz, jaki był ten czas dla ciebie przed pandemią? Benefis, tak? Czyli święto.
Przed pandemią, tak. Tuż przed pandemią, bo w styczniu 19 roku, albo 20, nawet 20 chyba, miałam benefis 35-lecia pracy twórczej. Także był wielki koncert w Warszawie ze wspaniałymi moimi wykonawcami, których było naprawdę bardzo wielu i nawet Sopot miał swoją reprezentację podczas tego koncertu, bo przyjechał z Sopotu mojego ukochanego cały czas Wojtek Fułek jako przedstawiciel. Przyjechał Kacper Fułek, który na tym moim koncercie zaśpiewał swoją własną wersję Kiedy do nieba szedł parasolnik, piosenki śpiewanej przez Hanię Banaszak. Mirek Krzyżykiewicz zaśpiewał moje atelier. Margita Ślizowska zaśpiewała coś do kochania z mojego monodramu muzycznego właśnie dla atelier X lat temu napisanego. Także, że Sopot miał swoje szczególne miejsce podczas tego mojego benefisu. Na scenie miałam Sopotaka, Pera Dalberga, który ze mną mieszka na co dzień. Tutaj nie Per Dalberg, tylko Sopotak. Mieszka ze mną na co dzień, więc był także na scenie. A od Wojtka Fułka dostałam bardzo wyruszający prezent z Sopotu, bo kasetkę z piaskiem z sopockiej plaży. Ponieważ był to styczeń, więc ten piasek jest taki czyściusieńki jeszcze przed sezonem. Czasami zaglądam do tej kasetki i po prostu cieszę się nim.
Myślisz o Sopocie przed zaśnięciem albo śni ci się może czasem?
Bardzo często. Oj, bardzo często. W Sopocie we śnie bywam naprawdę chyba co noc. I ja nie potrafię się z nim rozstać. Kiedyś w przekroju bodaj napisano o mnie warszawska poetka sopocka. I właściwie tak się czuję, że wyjechałam z Sopotu, ale jakąś część Sopotu zabrałam ze sobą. On jest moją częścią. Wiem, że tego mojego Sopotu, takiego bardzo mojego,
jest trochę już nie ma.
Coraz
tak.
Mniej, prawda?
Tak, 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 to prawda. Wszyscy się zmieniamy i wszystko się zmienia. Chociaż
ale
wiesz co?
Ja ten Sopot zawsze znajduję jeszcze właśnie u Anny i Pera Dalbergów. Mhm. Tam jest ten Sopot mój, w którym kiedy jestem, uda mi się przyjechać, zanurzam się naprawdę i odpoczywam i chłonę i oddycham nim i tam jest dobrze.
To wiesz co, posłuchajmy teraz. Dzień dobry powietrze, śpiewa Magda Choryło, a za moment ciąg dalszy rozmowy.
otwieram oczy o świcie. Wiem, że choćbym wszystko przegrała, mam życie. A w tym życiu to, co najlepsze i co w głowie szumi jak wino, powietrze. Dzień dobry, powietrze, jak dobrze, że jesteś, że mogę się poczuć jak ptak. W zachwycie od rana, ze szczęścia pijana, z rozkoszą się rzucam na wiatr. Dzień dobry, powietrze, jak dobrze, że jesteś, że los jest dla mnie tak szczodry. Chcę śpiewać i krzyczeć, ty jesteś mym życiem. Dzień dobry, powietrze, dzień dobry. Wciąż się budzę przy tobie rano, od lat wielu w serce wsłuchana. I codziennie ci w uchu szepczę, wiesz, ty jesteś życia mojego, powietrze. Że jesteś, że mogę się poczuć jak ptak. W zachwycie od rana, ze szczęścia pijana, z rozkoszą się rzucam na wiatr. Dzień dobry, powietrze, jak dobrze, że jesteś, że los jest dla mnie tak szczodry. Chcę śpiewać i krzyczeć, ty jesteś mym życiem. Dzień dobry, powietrze, dzień dobry. Dzień dobry, powietrze, jak dobrze, że jesteś, że los jest dla mnie tak szczodry. Chcę śpiewać i krzyczeć, ty jesteś mym życiem. Dzień dobry, powietrze.
Grażyna Orlińska znowu pozwoliła nam odetchnąć i poczuć się jak ptak trochę też. Swoim tekstem Magda Choryło śpiewała, Andrzej Rejman skomponował muzykę. A tak w ogóle, jak ci minął czas ostatni, pandemia i w ogóle takie spowolnienie, zamknięcie? Nie chodzi o to, żeby to analizować, no ale te lata, dwa, trzy już nawet jakie były.
Wiesz, ja zawsze szukam plusów. Ja już jestem w tym wieku, że zamiast narzekać, że czegoś mi brakuje, cieszę się z tego, co mam. No więc ten czas pandemii, tak jak już wspominałam, bardzo twórczy czas, bardzo dużo rzeczy napisałam. Między innymi, i to jest chyba ta najważniejsza, zostałam librecistką. Bardzo to ładnie brzmi, przyznasz.
No tak, no bo pisałaś, wiadomo, wiersze, teksty piosenek, też wielkich przebojów, ale sztuki, monodram, prawda? Ale to wszystko tak, a teraz nagle...
To jest coś absolutnie innego, więc kiedy zadzwonił do mnie Mikołaj Hertel, z którym pracowałam wiele lat temu, ale mamy na swoim koncie wspólne 3 płyty nawet, także to jest coś. Potem nasze drogi się rozeszły, ja wyjechałam do Sopotu i zadzwonił do mnie latem przed pandemią i zaproponował mi, mówi, jak chciałabyś, Grażyna, libretta. No więc mnie przyznaję, troszkę przytkało. Mówię, Mikołaj, ja w życiu nie chciałam dialogów, ja ja nie wiem, jak to się robi. Ale mówię, no chociaż prześpij się z tym pomysłem, przespałam się, powiedziałam, że spróbuję. Mikołaj skomponował przepiękną muzykę. Naprawdę, to zawsze powtarzałam, powtarzać będę, to jest muzyczny wizjoner. Pisanie do jego kompozycji to w zasadzie jest opisywanie tylko tego, co on już nutami namalował. Już w zasadzie to jest gotowe. Ja tylko to opisuję, co tam jest. Bardzo się cieszę, bo bardzo szybko to nasze dzieło, to nasze dziecko muzyczne, jest to Żółta Dama. Mm-hmm. Legenda muzyczna, muszę o tym powiedzieć. Co
tak,
to
tak,
jest?
Nie, no właśnie.
Legenda muzyczna, tak? Mówiąca o... No, tragiczna historia o wielkiej miłości, o wielkiej zbrodni, a bohaterką tej legendy jest żona kasztelana mazowieckiego Marcina Kuczyńskiego Ludwika, której duch do dziś ukazuje się na zamku w Liwie. Mhm. Także jest to taka historia z lekkim dreszczykiem.
No i z XVIII wieku.
Tak. Mikołaj oprawił to wszystko, sięgnął do skarbnicy naszych tańców polskich. Tam jest polonez, jest kujawiak, jest krakowiak, ale nie tylko polskie tańce, jest ognisty czardasz, jest przecudny gawot i mogłabym tak bardzo długo. Tę sztukę, ten musical w zasadzie wystawił Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Z reżyserią i choreografią zajął się Karol Urbański. Fantastyczną scenografię stworzyła Zuzanna Grzegorowska. W ogóle o scenografii mogłabym mówić też bardzo długo, bo pierwszy raz widziałam taką właśnie scenografię robioną na ekranach takich multimedialnych i wrażenie niesamowite, bo scenografia, w której zmieniają się pory roku, sypie śnieg, pada deszcz, wieje wiatr, zmieniają się godziny, księżyc wędruje po niebie. I naprawdę przepiękna scenografia. No i fantastyczni wykonawcy, genialny balet, świetny chór. No i główne postaci, Krzysztof Tyniec na zmianę z Tadeuszem Chudeckim. Ludwikę śpiewają Edyta Krzemin na zmianę z Kingą Tarant. Kasztelana gra Rafał Szatan i Przemysław Glapiński. Także naprawdę jestem bardzo, bardzo zachwycona tym, co teatr zrobił.
Ja widziałam tylko taki zwiastun spektaklu, czyli tańczące pary. Widać, że ktoś coś mówi, ale nie słychać co, bo muzyka Mikołaja Hertla jest. No i Karol Urbański reżyserujący, bo on też choreografię, więc tam pracuje z nimi. No i te kontusze, suknie takie XVIII-wieczne.
Kostiumy, tak, piękne są. A muzyka Mikołaja i balet, choreografia właśnie Karola tak mnie zafascynowały, że ja na tym spektaklu sama byłam chyba 5 razy, żeby się po prostu nazachwycać nimi. Mhm. Przepiękny balet. Ja zresztą bardzo lubię taniec, zawsze lubiłam taniec, zawsze lubiłam balet i polecam przedstawienie każdemu. Komu będzie po drodze tylko do Warszawskiego Teatru Muzycznego. Na jesieni Żółta Dama wraca. Mm.
Rzeczywiście apetytu narobiłaś ogromnego, a do Warszawy niedaleko. Ale ja się cały czas zastanawiam, jak to było, no bo musiałaś stworzyć, no, tym konkretnym postaciom napisać teksty, prawda? Jeszcze dialogi. To była jakaś trudność, żeby wejść w ten świat, jakby różne postaci sportretować?
Iwonka, no to było na początku dla mnie bardzo trudne. Ja się bałam podjąć tej pracy, ale później, no mogę to powiedzieć po prostu najkrócej. Jak już wymyśliłam sobie postaci poza Ludwiką i Marcinem Kuczyńskim, bo to są postaci historyczne, jak już sobie te postaci wymyśliłam, postawiłam w ruinach tego Liwskiego zamku, to potem już tylko słuchałam, co mówią. Jak zaczęli mówić, ja zaczęłam pisać. I powiem jeszcze, że takiego apetytu na więcej nabrałam, że w tej chwili kończę sztukę.
Ale też historyczna, współczesna, nie powiesz,
nic nie powiesz. Powiem tylko, że będzie to czarna komedia z dreszczykiem.
Super.
I z piosenkami.
No ktoś, kto w piosence odkurza czarny bez, to może pisać czarną komedię z dreszczykiem. A powiedz, jeśli chodzi o piosenki, jakieś nowe powstają, prace, płyty?
No ostatnią premierą jest właśnie Dzień Dobry Powietrze Magdy Choryło i piosenka, którą nagrała Nula Stankiewicz, a skomponował do mojego tekstu Janusz Strobel, to jest Tango z cieniem. To są takie dwie ostatnie moje premiery, a w przygotowaniu jest płyta, nowa płyta, na którą zrobiłam cały materiał dla Marleny Drozdowskiej. Będzie to taka zupełnie inna chyba Marlena. Mamy fantastycznych, bardzo zdolnych kompozytorów na tej płycie. Będzie Marcin Nierubiec, będzie Wojtek Jagielski, będzie Janusz Piątkowski, będzie Tomek Snake Kamiński, Maciek Jeleniewski. Także będą, myślę, że będą bardzo ciekawe piosenki. Mam nadzieję, że w tym roku płyta ujrzy światło dzienne. No i jestem w trakcie pracy nad jeszcze jedną płytą, taką moją autorską, tym razem znów z Mikołajem Herzlem, ale płyta będzie o tyle ciekawa, że piosenki będzie nagrywał baryton, młody, fantastyczny baryton właśnie z tego teatru muzycznego naszego mazowieckiego, Jakub Milewski. A część piosenek będzie śpiewana w duetach. Także sama jestem bardzo ciekawa, co nam z tego wyjdzie.
A jaka ja muszę być ciekawa teraz, pomyśl.
No mam nadzieję, że jak dojadę do Sopotu, to już coś będę miała.
Grażynko, bardzo dobrze było cię usłyszeć.
A myślę, ja bardzo dziękuję za spotkanie, bo salon artystyczny i ty w tym salonie zawsze były mi bliskie.
I z wzajemnością, bo to przecież lata spędzone razem w Sopocie, tak. W Teatrze Atelier i nie tylko, różne rozmowy. No i myślę, że się w tym roku może latem chociaż na chwilę spotkamy.
Chociaż na chwilkę, tak, na pewno. Na
A
pewno.
Jeśli pozwolisz, to twoje piosenki będą nam w salonie, bo dzisiaj oczywiście przy okazji rozmowy, prezentacja, ale będą nam towarzyszyć przez czas jakiś. Ja mam taki apetyt na twoje piosenki, że już teraz państwu zapowiadam, że będziemy z nimi być i słuchać.
Bardzo, bardzo dziękuję. Dużo, dużo dobrych myśli ślę wszystkim słuchaczom.
Grażyna Orlińska. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Tango z cieniem śpiewa Nula Stankiewicz, muzyka Janusz Strobel.
Gonię cię, gonię karuzelą lat, a pozytywka w piersi wciąż gra. Życie się kruszy jak pożółkły liść, a ja chcę z tobą w tango znów iść. Tango z cieniem, przywidzeniem, niespełnieniem. Tango z echem, pół uśmiechem, świętym grzechem. Tango solo i tremolo w noc gondolą. Puste tango, nie fandango, wódka z mango, głupie tango. Piło szklaneczkami łzy, gdy się zbłądziło w podsłuchane sny. Dziś nie pamiętam, jak tam było źle. Iść w głupie tango z tobą znów chcę. Tango z cieniem, przywidzeniem, niespełnieniem. Tango z echem, pół uśmiechem, świętym grzechem. Tango solo i tremolo w noc gondolą. Puste tango, nie fandango, wódka z mango, głupie tango. Twarz. Pewniej serce nowiusieńkie masz, a ja odkurzam poczerniały bez i tango z cieniem moje wciąż jest. Tango z cieniem, przywidzeniem, niespełnieniem. Tango z echem, pół uśmiechem, świętym grzechem. Tango solo i tremolo w noc gondolą. Puste tango, nie fandango, wódka z mango. Tango z cieniem, przywidzeniem, niespełnieniem. Tango z echem, pół uśmiechem, świętym grzechem. Tango solo i tremolo w noc. gondolą. Puste tango, nie fandango, wódka z mango, głupie tango.
To wszystko w salonie artystycznym Radia Gdańsk. Audycje zrealizowali Julia Baranowska i Stefan Kotiuk. Przygotowała Iwona Borawska.